między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Kilka miesięcy temu papież Franciszek ogłosił rok jubileuszowy w Kościele katolickim. W wielu parafiach jego oficjalna inauguracja odbyła się dziś, w niedzielę Świętej Rodziny. O obu tych wydarzeniach więcej w dzisiejszej audycji, w której także o pewnej tractwie, która ma popłynąć ku nadziei. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam.
Zawieja i beznadzieja, złota Jerozolima, a w biednym Betlejem Pani syneczka w grocie powiła. Zima się ludzi trzyma, złote denary wszędzie, bieda straszna w Betlejem, tam tylko Pan przybędzie.
To szoty wszyscy, ogrzać pragnie ręce starami, 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 gdy odtajało serce. Do szopy wszyscy, kto ogrzać pragnie ręce starami, 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 gdy odtajało serce.
Nie do złota i mir, nie do różanych pachnideł, ale do szopkich w zawieje tej nocy Pan do nas przybył. Nie do wieży z księgami, gdzie mędrcy świata najwięksi, ale w szopie w zawieje, gdzie pastuszkowie są pierwsi.
Do szopy wszyscy, kto ogrzać pragnie ręce starami, 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 gdy odtajało serce. Do szopy wszyscy, kto ogrzać pragnie ręce starami, 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 gdy odtajało serce. Do szopy wszyscy, kto ogrzać pragnie ręce starami, 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 gdy odtajało serce. Do szopy wszyscy, kto ogrzać pragnie ręce starami, 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 gdy odtajało serce.
Z woli papieża Franciszka dziś we wszystkich katedrach na świecie odbyła się inauguracja roku jubileuszowego 2025. Także w katedrze gnieźnińskiej celebrowana była uroczysta msza święta pod przewodnictwem prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka. A nadchodzący 2025 rok dla Gniezna i dla całej archidiecezji będzie obfitował w ważne wydarzenia związane z jubileuszami kościelnymi i świeckimi.
Rok jubileuszowy w archidiecezji gnieźnińskiej rozpoczęła procesja z kościoła ojców franciszkanów do gnieźnińskiej katedry. W bazylice prymasowskiej odbyło się nabożeństwo przy relikwiach świętego Wojciecha, mówi arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Wojciech Polak.
Kto ma nadzieję, żyje inaczej, zostało mu dane nowe życie. Rok święty, który w te święta zainaugurował papież Franciszek, to czas rozpalania nadziei, to czas odkrywania jej mocy w naszym życiu. Pójdziemy za krzyżem, za Jezusem, naszą nadzieją, która nie zawodzi. Pozwólmy Bogu działać w naszym życiu. Niech ten szczególny rok łaski nas umocni, byśmy poszli do świata z pochodniami nadziei.
O roku świętym dla Kościoła i innych ważnych rocznicach dla archidiecezji gnieźnieńskiej w 2025 roku mówi rzecznik kurii w Gnieźnie ksiądz Remigiusz Malewicz.
Rozpoczyna się rok święty, rok jubileuszowy dla całego Kościoła. Papież Franciszek, jak nam nakazał w tej bulli ogłaszającej rok, we wszystkich diecezjach inauguracja jubileuszu 29 grudnia, a zatem jest to święto świętej rodziny.
Co to jest za jubileusz?
Jest to oczywiście jubileusz, liczone lata od narodzin Jezusa Chrystusa. Chcemy uświadamiać sobie, że ten czas, te okrągłe rocznice, właśnie jubileuszowe lata, są niezwykłym czasem łaski. Ogłaszane są także na ten rok szczególne odpusty, także miejsca święte, gdzie można te odpusty zyskiwać. Także ksiądz prymas wyznaczył takie miejsca w naszej archidiecezji. Jest ich kilkanaście, więc warto się zapoznać z tymi miejscami, żeby z tych łask, darów odpustu korzystać. Także w tej bulli spes non confundit, no jest to pouczenie, że żeby w tym roku szczególnie korzystać z daru spowiedzi świętej, żeby sakrament pokuty i pojednania jakoś jeszcze bardziej doceniać w swoim życiu. I co ciekawe, papież mówi o tak zwanych miejscach nadziei. Tymi miejscami nadziei ma być właśnie nasza bliskość względem potrzebujących, chorych, względem więźniów, względem tych, którzy uciekają przed wojną, wobec młodych, poszukujących nadziei i sensu życia. To jest niezwykłe, że nie tylko mamy zadbać o miejsca święte, tak, to jest piękne i podstawowe, ale również zadbać o ten wymiar Kościoła, no właśnie taki duszpasterski, prawda, żeby te nadzieje realizować w codzienności. I do tego też ten rok będzie nas zapraszał.
Czy przewidziane są w naszej archidiecezji jakieś szczególne wydarzenia w tym roku jubileuszowym?
Ten rok jubileuszowy w naszej archidiecezji będzie wiązał się oczywiście z milenium koronacji królewskich w Katedrze Gnieźnieńskiej, a także z 1025. rocznicą powstania metropolii i archidiecezji gnieźnieńskiej. To tak w wymiarze tych różnych rocznic, które będziemy świętować w naszej diecezji. Ale oprócz tego, jeśli chodzi o sam rok święty, to będą tak zwane też jubileusze. Jubileusze dla poszczególnych grup. I tak na przykład 2 lutego, w Dzień Życia Konsekrowanego, zaprosimy tutaj wszystkie osoby życia konsekrowanego do wspólnego świętowania właśnie z tymi osobami. W marcu będzie taki jubileusz dla kapłanów, Wielkopostny Dzień Skupienia, ale właśnie w formie jubileuszu. Będzie taki dzień wyznaczony dla rodzin, dzień wyznaczony dla katechetów, dzień wyznaczony dla młodych. Także ksiądz prymas prosił, żeby w tych rejonach duszpasterskich zorganizować takie jubileusze dla ludzi chorych, osób z niepełnosprawnościami, żeby też te osoby mogły razem się spotkać w tym roku jubileuszowym.
A jubileusze nasze tutaj, lokalne, diecezjalne?
No jest szereg wydarzeń, które już przygotowują nas do świętowania tego jubileuszu, począwszy od trwających wykładów, prelekcji, wystaw, tak od strony także naukowej, kulturalnej, artystycznej. Takimi ważnymi przystankami, centralnymi przystankami to będzie przede wszystkim uroczystość świętego Wojciecha w kwietniu 2025 roku. Tam w czasie tych uroczystości świętowojciechowych będą zarazem centralne uroczystości tysiąclecia koronacji królewskich w Katedrze Gnieźnieńskiej, połączone również z tym akcentem państwowym, a także we wrześniu 2025 roku 12 zjazd gnieźnieński pod hasłem Odwaga pokoju, chrześcijanie razem dla przyszłości Europy. To będzie też ważne wydarzenie o skali ogólnopolskiej, ale także europejskiej, gdzie będziemy zastanawiać się nad pokojem, dzisiaj pokojem w świecie, przy zaproszeniu też różnych osób z Polski i z zagranicy. I także oczywiście w sierpniu planowane są widowiska historyczne tutaj na placu świętego Wojciecha
przy katedrze.
Więc to też będzie, myślę, piękne i ważne, ciekawe wydarzenie. Mówię od takiej strony tych ważnych punktów, przystanków, a tych wydarzeń towarzyszących jest rzeczywiście bardzo dużo. Jest stworzony kalendarz też tych uroczystości, więc warto też na bieżąco z tymi wydarzeniami się zapoznawać i w nich brać udział.
A jubileusz Powstania Metropolii?
Jubileusz Powstania Metropolii będziemy świętować również w czasie uroczystości świętego Wojciecha, ponieważ to jest jeden jubileusz, który w tym roku świętujemy, a zatem rok święty, milenium koronacji i 1025. rocznica powstania archidiecezji i metropolii.
W ramach obchodów tysiąclecia koronacji pierwszych polskich królów w Gnieźnieńskiej Katedrze już 4 stycznia o godzinie 18.30 wystąpi orkiestra reprezentacyjna Sił Powietrznych imienia Karola Kurpińskiego pod batutą podpułkownika Pawła Joksa. Usłyszymy tradycyjne kolędy i pastorałki.
Jezus malusieńki leży na kusieńki, płacze z zimna, nie dała mu matula sukienki, płacze z zimna.
U progu nowego roku snujemy plany dotyczące najbliższych 12 miesięcy. Nie inaczej jest w przypadku Caritas Archidiecezji Poznańskiej, choć oczywiście są pewne niezmienne potrzeby. Bezdomni, uchodźcy, ubodzy i głodni. Tu zakres zadań może się co najwyżej okresowo zwiększać lub zmniejszać. Ale są także nowe, bardzo inspirujące i nieszablonowe pomysły. Szczegóły zdradza Maria Książkiewicz z Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
Szczęśliwie temperatura dodatnia za oknami, nie ma mrozów, które sprawiają, że w noclegowniach, wiatłodajniach Caritas robi się tłok, ale jesteście w razie czego przygotowani na to, że w każdym momencie coś takiego może się wydarzyć i tych miejsc macie wystarczającą ilość.
No w tych miejscach często jest tłok, mimo wszystko zima jest tym okresem, który nawet jeżeli temperatura nie spada poniżej zera, chętni są zawsze i na posiłek, w jadłodajniach, u sióstr, czy na nocleg w ciepłym, bezpiecznym miejscu. Już w październiku te miejsca się zapełniały. My mamy powiększoną w tym roku o 15 miejsc ogrzewalnie i te miejsca były już wypełnione w październiku. Sam fakt, że jest zima, że jest mokro, że jest nieprzyjemnie, że ogrzewalnia jest otwarta, bo ona nie jest cały rok otwarta, jest otwarta zimą od października właśnie w tych takich zimniejszych miesiącach. Plus myślę, że sam fakt tego, że to nie jest tylko nocleg, że to jest cała seria takich różnorodnych usług, powiedzmy.
Sama nazwa wskazuje Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Bezdomności.
Tak, tam się rozwija wolontariat.
Centrum,
tak, bo tam mamy i ogrzewanie, które jest czynne w nocy i mamy tam łaźnie, które jest czynne w ciągu dnia. Mamy tam schronisko, które jest stałą formą pomocy, czyli tam panowie mieszkają na stałe. Jest to taka troszkę inna forma pomocy, właśnie nie takiej interwencyjnej, że może na przykład ktoś przyjechać, wejść z ulicy czy przywieźć straż miejska kogoś, tylko jest to taka forma właśnie stałej pomocy, gdzie ktoś, kto chce wychodzić z kryzysu bezdomności, po prostu mieszka, ma swoje obowiązki, żyje według regulaminu, który jest tam podpisany i jest tam na stałe. Będą tam nowości, to miejsce się rozwija, zmienia.
Na przyszły rok.
W ogóle w tym roku udało nam się dużo nowych rzeczy wprowadzić, bo pojawił się kontener terapeutyczny. Mamy takie przepiękne miejsce, które też się rozwija, w którym odbywają się zajęcia, warsztaty, jest już teraz wyposażone w kuchnię. To jest Krańcowa 10, takie miejsce, powiedziałabym, zapomniane trochę, bo ono jest pomiędzy dworcem Poznań Wschód, a takimi fabrykami, hutami, to takie są miejsca ruderalne, ale ponieważ powstał tam też ogród społeczny, to jak się tam wejdzie w maju, to człowiek zapomina, że jest w miejscu, w którym żyją ludzie z tragediami. Rzeczywiście celem naszym jest to, żeby dążyć do wsparcia człowieka na wszystkich etapach jego życia, we wszystkich tych kryzysach, które się składają na ten kryzys bezdomności. Tam już jest kaplica, z tym, że będzie tam Najświętszy Sakrament. To jest taki plan na ten rok i tu już pani kierownik o to zabiega od dłuższego czasu i w tym roku to się stanie rzeczywistością. Chcemy też odpowiadać na te potrzeby duchowe. Chcemy, żeby to miejsce było inne niż wszystkie.
Inne plany Caritas na przyszły rok, już nadchodzący?
Główny cel to, żeby utrzymać to, co mamy. Bo
z tym jest problem?
Jest to zawsze wyzwanie, bo te placówki, które mamy, my może tak, nie każdy to wie, ale żeby wtajemniczyć słuchaczy, to z czego my utrzymujemy te placówki, to są po części pieniądze publiczne, na które pozyskujemy fundusze poprzez projekty, to są pieniądze z darowizn, to są takie nasze dwa główne źródła finansowania. Żeby placówka, która bazuje właśnie na umowie na przykład z miastem Poznań, funkcjonowała na stałe, to my na nowo te projekty piszemy. Czy tutaj piszemy projekt o taką rzecz, czy o coś innego.
Dopóki nie macie pieczątki, że jest zatwierdzone do realizacji,
zawsze jest drżycie taki dreszczyk, tak? Chociaż my mamy tutaj i z miastem Poznań mamy bardzo dobrą współpracę i z województwem wielkopolskim, także myślę, że raczej jesteśmy spokojni o to. Niemniej jednak to nie jest tak, że to sobie żyje, bo jest, tylko to jest nieustanne staranie pracowników o to, żeby to miejsce było i żeby się rozwijało, żeby dostosowywało się też do bieżących potrzeb. Zmienia się ta mapa ludzi, którzy zgłaszają się po pomoc. To nie jest tak, że osoba w kryzysie bezdomności to jest sobie taka osoba, tylko to jest konkretny człowiek w jakimś wieku, z jakąś historią za sobą. Mieliśmy taki obraz, że są to panowie w określonym wieku. Teraz mamy także jest w tym dużo osób młodych. I to jest nowe zaskoczenie,
zmienia
nowe
się.
Wyzwanie. Tak, mamy więcej pań. To też jest inaczej się wspiera panie w kryzysie bezdomności niż panów. To nie jest tak, że my sobie znajdziemy jedno rozwiązanie i teraz dla wszystkich je zastosujemy. To my nie produkujemy samochodów, tylko pracujemy z ludźmi. Mamy za sobą.
Z żywym człowiekiem.
Z żywym człowiekiem, tak.
To jeszcze o jednym projekcie powiedzmy, który mam nadzieję, że zrealizuje się w przyszłym roku. Nosi roboczą nazwę Tratwą ku Nadziei. I to jest zupełnie pilotażowa inicjatywa, można powiedzieć. Czegoś takiego jeszcze nie było.
To jest taka nowatorska. On już się dzieje, ten projekt, od września czy października. Jakoś tak na przełomie września, października powstawał. To rzeczywiście będzie tratwa zbudowana z materiałów budowlanych. Jeden z opiekunów właśnie w Centrum Pomocy Osobom w Kryzysie Bezdomności jest harcerzem i ma za sobą już coś podobnego. Też już taką tratwę budował. Wymyślił, żeby połączyć, pożenić te pomysły. Harcerstwo, tutaj mamy bezdomność, tworzenie czegoś, współpraca, wyzwanie. To ryzyko, że może się nie udać, bo to się może przecież nie udać, bo cel jest taki, żeby tę tratwę zwodować
i
na rzece.
Spłynąć nią.
I spłynąć.
Wspólnie.
Tak.
Harcerze i bezdomni. Te grupy spotkają się ze sobą, mają szansę, dwa światy
już
na tej tratwie.
Już się spotykają. Już się spotykają.
I co tam się dzieje?
No najpierw harcerze byli wdrażani w ten pomysł, w to, na czym polega praca z osobami w kryzysie bezdomności. To też jest pewien obraz tego, jak się rozwija wolontariat w tym centrum, ponieważ chcemy dążyć do tego, w ogóle rozwijać wolontariat, żeby wolontariusze byli wyspecjalizowani. Mamy wolontariat taki jak na przykład na Wigilii, gdzie mamy akcję dużą, rozpoznawalną, gdzie każdy jest chętny. Mamy potrzebę wolontariatu, gdzie jest się na stałe, gdzie ktoś też nie tylko przychodzi i oddaje swój czas, ale ma też konkretne umiejętności, zdolności. Tutaj mamy pracę społeczną, mamy pracę z ludźmi w kryzysie. To, żeby być na stałe takim wolontariuszem, to potrzeba być przygotowanym, mieć zespół, mieć superwizję, która pozwala nam się zastanowić, czy to na pewno jest dla mnie. A jeżeli nawet jest wyzwaniem, to jak to robić, żeby mnie to nie wypaliło jako wolontariusza? Mówię też ja, bo ja to mam za sobą.
Ja dodam od siebie, że każda właściwie z inicjatyw, o której mówimy, można ją wesprzeć. Na stronie Caritas znajdziemy adresy, konta bankowe i możliwość włączania się w to dzieło jest zawsze mile widziana.
Dziękuję też każdemu, kto chce o nas słuchać, bo myślę, że jest wiele stereotypów na temat Caritas.
No co takie sprawy jak ta tratwa na przykład kompletnie to przełamują.
Tak, a ja się cieszę i chętnie o tym opowiadam, bo myślę, że jak człowiek poznaje czy drugiego człowieka, czy sam się zaangażuje w jakieś działanie, na własne oczy doświadczy, zobaczy, to zmienia się perspektywa i też się okazuje, że staramy się być otwarci dla każdego. I tak chcielibyśmy też ten rok, który jest też rokiem jubileuszowym, niezwykłym. Jesteśmy za dynamicznym bardzo rokiem, gdzie było wiele zmian, gdzie mieliśmy zmianę zarządu, ale też rokiem kryzysu dużego, bo mieliśmy i takie dwa kryzysy, jeden za drugim, pożar przy ulicy Kraszewskiego, pożar kamienicy, krótko później była powódź i w to też byliśmy mocno zaangażowani, zresztą nasza pomoc dociera na te tereny powodziowe nadal. Zależy nam na tym, żeby ucząc się na błędach teraz w ten nowy rok wpłynąć i dostosowywać się do bieżących potrzeb, które same się pojawiają, że tak powiem. One pokazują się oddolnie i chcemy na nie odpowiadać. Myślę, że będzie się działo.
Błogosławieni ubodzy w duchu, bo są błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni na własność posiądą ziemi.
W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu przypada uroczystość Świętej Rodziny. Na poziomie lokalnym zaczęto obchodzić ją w XVII wieku. Dopiero w 1921 roku papież Benedykt XV uczynił święto częścią ogólnego kalendarza rzymskiego. Dziś to ważne dopełnienie do niedawno obchodzonych świąt. Beata Sylwestrzak.
Maryja została powołana, przygotowana przez Boga, aby być matką Jezusa Chrystusa. Biskup Tadeusz Pikus, jestem biskupem seniorem diecezji drohiczyńskiej. Natomiast potrzebna była rodzina, że Jezus, który stał się człowiekiem, Syn Boży, wychowuje się w rodzinie. Dlatego też jest Józef, który jest mężem Maryi, natomiast nie jest ojcem. Jest taka książka Dobraczyńskiego, Cień Ojca, gdzie właśnie autor opisuje, że Józef jest cieniem ojca, a więc spełnia tę rolę wychowawczą, dopełnia rodzinę, ale ojcem jest Bóg. Na przykład, kiedy pielgrzymują z Jezusem 12-letnim do Jerozolimy, tam okazuje się cała prawda o tym, że miejsce, w którym znajdują Jezusa, to on nazywa to powinienem tam być, gdzie jest Ojciec mój, a więc mówi tutaj o Bogu. Także ta rola jest bardzo ważna, ale wyznaczona przez Boga.
Obecnie zauważamy kryzys ojcowstwa, kryzys wśród mężczyzn.
Ja myślę, że kryzys jest w ogóle rodziny, a więc nie tylko ojca. Jest trudny temat i bardzo długo można by było mówić o tym. Natomiast niewątpliwie, kiedy mówimy o świętej rodzinie, na pewno jest wzorem dla każdej rodziny, dla ojca, matki, ale również i dla dziecka.
Jak Pan Jezus czuł się wśród swojej rodziny?
Pan Jezus nie narzekał na swoją rodzinę i myślę, że też każde dziecko będzie na pewno czuło się dobrze, jeżeli będzie kochane, ale w sposób wymagający, ponieważ czasami my kochamy, ale w sposób pobłażliwy. Rodzice kochają swoje dzieci i to nie jest pomocne, ponieważ miłość prawdziwa, nawet Jezus Chrystus daje ten przykład, jest miłością wymagającą. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus Chrystus kocha wszystkich ludzi, ale jednych chwali, innych błogosławi, a innych karci, a nawet bierze bicz i używa go wobec tych, którzy nie zachowują się w świątyni dobrze.
Czy święta rodzina nie jest zbyt wygórowanym wzorem dla współczesnych rodzin?
Nie jest wygórowanym wzorem. My będziemy starali się na nasze możliwości. Natomiast wzór jest zazwyczaj czymś idealnym i my powinniśmy dążyć w tym kierunku. Powiedziałbym tutaj takie przykazanie dla małżonków, mianowicie kochaj małżonka swego niedoskonałego. Bo tutaj bardzo ważną sprawą jest to, żebyśmy rozumieli, że każdy ma różne swoje możliwości. I powiedzmy, bywa niekiedy tak, że szukamy ideału. Jest taka historyjka, spotyka się dwóch emerytów i pyta się jeden drugiego, czy ożenił się. Mówi nie, a czemu? Ponieważ szukałem ideału. No i co znalazłeś? Znalazłem jedną, ale ona też szukała ideału. I tak zostało, że został sam. A więc, żeby też była ta świadomość w małżeństwie również, że każdy z nas dąży do ideału, powinien dążyć, ale ideałem nie jest. Żebyśmy nie rozczarowali się też i umieli zaakceptować i pomóc drugiemu człowiekowi w dążeniu do tego ideału.
Przyjmujemy niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. A co z Józefem? Czy w takim razie on był nieidealny?
Józef nie był idealny, nie. To znaczy, tak jak człowiek miał swoje słabości, ale niewiele mówi się o Józefie, jeśli chodzi o Ewangelię. Właściwie w tym momencie, kiedy Józef w świątyni odnajduje Jezusa, to później już nie ma o nim żadnej informacji w Ewangeliach. Jakby odkrycie ojcostwa prawdziwego, którym jest Bóg, ojcostwa Jezusa Chrystusa, jakby rola Józefa się kończy.
Nowy rok może być okazją, żeby brać przykład, wzorować się na świętej rodzinie, mimo tego ideału.
Każdy dzień, każda chwila jest tym czasem, żeby zmierzać do ideału.
Wszemu światu znać dawają kolor.
dziś w Ewangelii wielki rodzicielski niepokój i ulga. Komentuje ksiądz Andrzej Muńko.
Dzień dobry, szczęść Boże, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w tę niedzielę po Bożym Narodzeniu, zwaną Niedzielą Świętej Rodziny Jezusa, Józefa i Maryi. Dzisiejsza Ewangelia Świętego Łukasza jest naprawdę pełna przeróżnych wątków i chciałbym Wam powiedzieć o nich wszystkich. Natomiast czas mnie ogranicza, więc skupię się tylko na dwóch. Ale zachęcam, żeby sobie spokojnie tę Ewangelię przeczytać i znaleźć coś dla siebie. Gwarantuję, każdy znajdzie kawałeczek dla siebie, który jest rewelacyjny. No dobra, najpierw czy wiecie, że każdy pobożny Żyd w czasach Jezusa miał za zadanie, aby przybyć do Jerozolimy, odwiedzić świątynię jerozolimską na trzy wielkie święta. Na Paschę, na Dzień Pięćdziesiątnicy i na Święto Namiotów. Widać, że Jezus wraz z rodzicami idzie do Jerozolimy na Święto Paschy. Mówiono wyraźnie, że wystarczy w sumie raz w roku być, jeżeli daleko się mieszka od Jerozolimy. Jeżeli ktoś mieszkał blisko, powinien pojawić się na tych wszystkich świętach całą swoją rodziną. I po raz pierwszy Jezus pojawia się w tej świątyni od swojego ofiarowania. I na pewno tego nie pamięta, przecież ofiarowany był w świątyni, jak był niemowlakiem. A teraz okazuje się, że przybywa do świątyni jako dwunastolatek. W tamtych czasach jeszcze nie miał takiego obowiązku, bo przecież dopiero od 13 roku życia każdy chłopiec stawał się pełnoletni. Ale jeżeli on miał 12 lat, uważany był jeszcze za małoletniego, za dziecko swoich rodziców, którzy uważali, że otrzymali od Boga ogromny dar. I od niemowlęctwa właśnie do tego 13 roku życia, do tej pełnoletności, rodzice uważali, że muszą ten dar wypełnić. Muszą go wypełnić Bożą obecnością, miłością. I dlatego zadania mieli bardzo trudne. Z jednej strony musieli nauczyć tego młodego człowieka, że Bóg jest miłością, że opiekuje się Izraelem. Musieli go nauczyć przepisów prawa, studiowania Tory, a także przestrzegania świąt. I w tamtych czasach już była taka praktyka mówiąca, że między 12 a 13 rokiem życia dobrze by było, jakby ten młody człowiek, przyszedł do świątyni i zaczął wypełniać te nakazy prawa. Być z rodzicami. Z jednej strony pod ich czujnym okiem, ale z drugiej strony już miał dosyć dużą swobodę działania. I tutaj chciałem się zatrzymać, bo zobaczcie, my także otrzymujemy takie zadanie. Każdy z nas doskonale wie, że dziecko jest ogromnym darem od Pana Boga. Ogromnym, nie ma większego. I od nas zależy, czy będziemy dbali o ten dar. I to nie tylko chodzi, żeby dać mu jeść, pić, miejsce, gdzie będzie mogło spać albo gdzie będzie się czuło bezpiecznie, dostęp do edukacji, zajęcia dodatkowe. Naszym zadaniem przede wszystkim, jako rodziców, jako chrzestnych, jako nauczycieli czy wychowawców, jest przekazać mu bardzo ważną rzecz. Bóg jest miłością i Ciebie kocha każdego dnia. Bóg dał Ci prawo, abyś miał łatwiej w życiu. Bóg chce, żebyś z Nim rozmawiał przez modlitwę. Bóg daje Ci 10 przykazań, abyś się nie pogubił. Tego jest mnóstwo i to jest nasze zadanie, żebyśmy przekazywali swoim dzieciom wiarę. I wiem, że za chwilę pojawią się głosy, także wśród Was, które mówią: proszę księdza, przecież jak dziecko będzie dorosłe, to samo zdecyduje, czy chce wierzyć, czy nie chce wierzyć. Uważam, że to jest bardzo dobre podejście. Dlatego, że każdy z nas na pewnym etapie swojego życia, najczęściej w chwili dorosłości, musi zdecydować, czy chce wierzyć w to, co mi przekazali rodzice, czy to odrzucam. Ale jak mogę wybrać albo odrzucić coś, czego nie znam? Jeżeli my, jako rodzice, dorośli, z całego serca przekażemy wartości, nakazy, prawa, to w co sami wierzymy, a dziecko odrzuci to, to jest jego wybór. Ale jeżeli to przyjmie, to w tym momencie mamy osobę, która naprawdę wierzy nie dlatego, że musi, ale dlatego, że chce. I warto jest dzisiaj zastanowić się, jak to wygląda w moim życiu. Czy jako rodzic chrzestny, nauczyciel czy wychowawca, czy przekazuję innym swoją wiarę? Niekoniecznie chodzi o to, żeby tylko mówić, ale żeby także pokazywać, żeby być świadkiem tej wiary, żeby nauczyć chociażby znaku krzyża, modlitw podstawowych albo dekalogu. Każdy z nas musi uderzyć się w piersi i powiedzieć: tak jest mój rachunek sumienia. Wypełniam to? albo tego nie wypełnię. No dobra, to jest pierwsza refleksja. Druga po krótkiej przerwie.
Przyjdzie taki czas, narodzi się Zbawiciel, zamieszka pośród nas, a słowo ciałem nocy tej stało się i zamieszkało. Zamieszkało pośród ludzkich serc, spragnionych ludzkich serc. Już na początku było, wszystkiemu dało bieg. Z niego płynęło życie, ono światłością jest. Zamieszkało pośród ludzkich serc, spragnionych ludzkich serc.
Wyobrażacie sobie, co musiał czuć Józef, Maryja, gdy nie znaleźli Jezusa wśród krewnych i znajomych? To był dramat. 3 dni bez Jezusa. Zgubili kogoś, kto jest dla nich najważniejszy. To jest najwyższy, największy syn. Pierworodny, jedyny. Nie ma go. Dopiero po 3 dniach, jak mówi ewangelista Łukasz, znajdują go w świątyni jerozolimskiej. Coś strasznego, 3 dni bez Jezusa. Dramat. Kto może przeżyć ten dramat? Ten, kto zgubił w swoim życiu chociaż raz dziecko. Jest tragedia. Zastanawiamy się, gdzie ono jest, gdzie się schowało. No i po prostu to jest nie do wyobrażenia, ten ogromne pytania, które się pojawiają, te ogromne wątpliwości, te błagania Boga, przywróć mi z powrotem dziecko, bo nie wiem, gdzie jest. Ale jednocześnie, słuchając tej drugiej części Ewangelii, zdajemy sobie sprawę, że ona ma dla nas bardzo konkretną wskazówkę. Jeśli my zgubimy Jezusa, jeżeli mamy problem z naszą wiarą, jeżeli nam jest trudno nawet ją przekazywać, jeżeli nie wiemy, gdzie jest Bóg w naszym życiu, bo się być może rozczarowaliśmy tym Bogiem, bo być może są wątpliwości, które się nawarstwiają w nas, to idźmy do świątyni. Tam jest Jezus. Jezus w tabernakulum, który czeka nad nami pod postacią chleba. Jezus, który jest w Słowie Bożym, gdy czytamy Ewangelię, w ogóle całe Pismo Święte. Czyli jak zagubimy Boga, zagubimy swoją wiarę, to idźmy do świątyni. i trwajmy tam. Trwajmy, żebyśmy na nowo Go odnaleźli. Czemu to jest takie ważne? Dlatego, że z jednej strony chcielibyśmy rozwijać swoją wiarę. Wielu z nas powie, chce być wierzący i praktykujący. Ale z drugiej strony tak bardzo boimy się wątpliwości i tego, że czasami jest trudno w naszym życiu i nie czujemy Jezusa, że mówimy, straciliśmy wszystko. Nie. Idźmy do świątyni, a na nowo odzyskamy Boga. Bardzo podoba mi się refleksja, którą powiedział mi kiedyś ojciec franciszkanin, gdy byłem klerykiem. Jeśli zagubisz Boga w swoim życiu, idź do świątyni, dotknij tabernakulum i poczuj to bijące serce dla Ciebie. No właśnie. Żeby przekazywać wiarę, trzeba ją mieć. A jeżeli mamy trudności w wierze, idźmy do świątyni. To są tylko dwie refleksje, które chciałbym Wam dzisiaj przekazać. Jest ich mnóstwo, ale damy sobie dzisiaj spokój. Życzę Wam bardzo dobrego tego czasu i zróbmy sobie chwilę dzisiaj z Ewangelią. Przeczytajmy ją. Jestem ciekawy, które zdanie Ciebie szczególnie poruszy. Bo to są naprawdę słowa, które są dla mnie i dla Ciebie. Niech Pan Bóg Ci błogosławi. Z Panem Bogiem.
Rozważania księdza Andrzeja Muńki kończą nasz dzisiejszy program, który przygotowali dla Państwa Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. Do usłyszenia w kolejną niedzielę już w nowym roku kalendarzowym.
Między niebem a ziemią.